Ty mnie słyszysz? Dobrze? Chciałbym, żebyście zwrócili dzisiaj w szczególny sposób uwagę na to słowo, które będzie dzisiaj głoszone. Takie mam wrażenie, że to, co dzisiaj będzie mówione, jest dużym udziałem tego, co w życiu Dawida się będzie działo. Jedenaście, dwanaście. Tak? A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. I gwałtownicy je porywają. Jeszcze raz. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Dzisiaj będzie mowa o gwałtownikach. Wierzę w to, że mamy tutaj samych gwałtowników. Amen? Ale gwałtownicy. Wierzę, że mamy tutaj samych gwałtowników. Amen? Halleluja. Halleluja. Jakby tak Izrael pod murami Jerycha krzyczał, to te mury nawet by nie usłyszały, że tam ktoś się wokół tych murów kręci. Temat kazania. Dolina łez, czyli gwałtownicy dostają się do Królestwa Bożego. Dolina łez, czyli gwałtownicy dostają się do Królestwa Bożego. Jasiu. Okej. Okay. I tekst, który będziemy analizować, jest zapisany w Ewangelii Marka, rozdział 10, od 46 wersetu. I będziemy sobie skakać do Starego Testamentu też przy okazji, bo to będą dwa obrazy, które będziemy ze sobą porównywać. Dwa obrazy, które bardzo ze sobą korelują. One do siebie mówią, te dwa obrazy. I chciałbym, żebyśmy poprzez te obrazy zrozumieli to, co chciałbym dzisiaj przekazać. I wierzę w to, że Pan Bóg chce przekazać dzisiaj. Więc pierwszy obraz. Ewangelia Marka 46-52. I przyszli do Jerycha, oczywiście Pan Jezus z uczniami i tak dalej. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. A usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: wstań! Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Kochani, mamy ciekawą historię, bardzo ciekawą. To jest historia o Dolinie Łez. Oraz historia o człowieku, który był gwałtownikiem. Dlaczego Dolina Łez? Dlatego, że w tej dolinie, przed chwilą czytaliśmy, był ślepy żebrak Bartymeusz. Dlaczego dolina? Dlatego, że Jerycho jest poniżej 250 metrów poniżej poziomu morza. To jest jedno z najniżej położonych miast na świecie. Można powiedzieć, istny dołek świata. Może miejsce, gdzie jest największa depresja. Bo tak to się mówi o miejscu, które jest poniżej poziomu morza, tak? Dobrze pamiętam? Dzięki. Więc w tym największym dołku świata siedzi facet, który, można powiedzieć, siedzi bez nadziei. Siedzi, jego zawód to żebranie, ponieważ jest ślepy i trudno jest mu zarabiać inaczej. Świetne miejsce sobie przy okazji wybrał, bo to było miejsce uzdrowiskowe. Tam nawet Herod miał swój pałac zimowy. myślę, że niezła kasa była w tym jego kapeluszu, czy w czymkolwiek on tam miał. Bo to było ciekawe miejsce, ale w tym miejscu, w którym może miał sporo pieniędzy, nie miał czegoś, co jest dla niego najistotniejsze. Nie miał wzroku, nie mógł widzieć, nie mógł żyć jak wszyscy. Czuł się odrzucony, odtrącony jeszcze bardzo nisko poniżej poziomu morza. I w tym padole łez dzieje się niesamowita akcja, która pokazuje, kim jest Bartymeusz. Pokazuje, co w nim drzemie. Pokazuje, że to człowiek, który w Doninie Łez okazał się gwałtownikiem. I to jest pierwszy obraz. Drugi obraz to jest obraz z pierwszej księgi Samuela. Nie będziemy jej całej czytać. Może nie otwierajcie, bo ja sobie tak będę skakał tylko. Ale chcę, żebyście porównali drugiego gwałtownika, gwałtownika, który ma na imię Dawid. Pamiętacie historię, jak wyszedł Goliat i straszył zastępy izraelskie? Pamiętacie tą historię? Wiecie, stała jedna armia po lewej, druga armia po prawej, a w środku była dolina. W ogóle akcja działa się w dolinie. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali się, rozłożyli się obozem w dolinie dębów i ustawili się do bitwy, aby spotykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Znowu mamy akcję w dolinie. I tam w tej dolinie rozgrywa się niesamowita historia, ponieważ do tej doliny wyszedł Goliat i naigrywał się z Boga Izraela. Wiecie, z jakiego Boga się naigrywał? Z naszego Boga się naigrywał. Bo my wierzymy w Boga Izraela. Ja powiem więcej, nie ma innego Boga. To jest jedyny Bóg. I wyszedł człowiek, który był trochę przerośnięty. Goliat. I naigrywał się. I tam w tym miejscu, przypadkiem, w cudzysłowie, pojawił się Dawid, który nie był wojownikiem w tamtych czasach. On tylko pas owce. Rumiany młody człowiek. I usłyszał, co się dzieje. Usłyszał, że wychodzi jakiś przerośnięty gość i mówi dziwne rzeczy. I nic się nie dzieje. I tak przez 40 dni, dzień w dzień i nic się nie dzieje. I mamy dwa dołki. Jeden dołek, Jerycho, drugi dołek, Dolina Dębów. Te dwa dołki stały się okazją. Ale stały się okazją dla ludzi, którzy byli przygotowani do tego, aby w tym dołku coś zrobić. Ludzie, którzy znaleźli motywację do tego, aby ruszyć się i zmienić rzeczywistość. Ludzie, którzy zdecydowali się zrobić coś z tym, co się dzieje. To byli ludzie, którzy znaleźli motyw, aby poruszyć się z miejsca. Okazja czyni... Pamiętacie, to jest polskie hasło? Okazja czyni... Tak, to znamy. Ale dzisiaj ja zaproponuję inną wersję. Okazja czyni zwycięzcę. Okazja czyni zwycięzcę. Okazja czyni zwycięzcę. Jest tylko jeden warunek. Trzeba wykorzystać okazję. Jak jej nie wykorzystamy, to może stado okazji przyjść do naszego życia, a my będziemy zachowywać się niewłaściwie. Czym może być ten dołek? Czym może być ta dolina dzisiaj dla nas? Przecież nie musimy walki toczyć z Filistynami. Nie musimy jechać do Jerycha, żeby wygrać coś. Czym może być ten dołek dzisiaj? Wszystkim. Wszelkim ograniczeniem, jakie masz w swoim życiu. To może być dołek. Wszelkie braki, brak miłości, brak akceptacji, brak zrozumienia, brak satysfakcji. To może być dołek w naszym życiu. Czym może być dołek? Zniewolenie, jakiekolwiek masz w swoim życiu. Ograniczenie, jakiekolwiek masz w swoim życiu. To jest twój dołek. Twoje wypalenie, depresja, grzech, który cię zniewala. To jest twój dołek. Brak pracy, to jest twój dołek. Cokolwiek włożysz w tą depresję, cokolwiek włożysz w ten dołek, cokolwiek cię ogranicza, cokolwiek sprawia, że twoje życie się nie zmienia, to jest twoja dolina dębów i twoje Jerycho. I Słowo Boże mówi, że gwałtownicy zmieniają rzeczywistość. Gwałtownicy zmieniają rzeczywistość. I wiecie, i to nie chodzi o gwałt. Chodzi dużo szumu i słychać go wszędzie. Nie, nie. To chodzi o to, że w środku ten człowiek jest zmotywowany. Inaczej mówiąc, ten człowiek w środku ma coś, co go porusza. Bo motyw to coś, co nas porusza, coś, co nas pcha, co sprawia, że wstajemy, że otwieramy oczy i chce nam się żyć. Więc okazja czyni zwycięzcę. Jeden tylko warunek, należy skorzystać z tej okazji. Jaka była przeszkoda dla Dawida i dla Bartymeusza? Jaka była przeszkoda? Myślę, że uważnie czytaliście i zgodzicie się z tym, co teraz powiem. Mianowicie i dla Bartymeusza, i dla Dawida była jedna przeszkoda. Tłum, ludzie, uwaga, przeszkodą był tłum i ludzie, którzy byli wokół nich. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Dawid szedł wśród wojska izraelskiego, to, co Słowo Boże o nich mówi, to, że się bardzo bali. Żołnierze przygotowani do wojny bali się przerośniętego gościa, który nawet sobie tarczy sam nie nosił, bo giermek mu nosił. Bali się go. Jeden ze znanych ludzi, który już nie żyje, kiedyś powiedział, nieważne jaki człowiek jest wielki, ważne są jego umiejętności. I kiedy Dawid posłuchałby tłumu i wziąłby ten lęk na siebie, nawet by się nie zbliżył do Goliata. Ale on nie słuchał tłumu. Nie słuchał przeszkody, która była na jego drodze. On nie słuchał tłumu i przeszkody. Nie słuchał. Dwa razy jest powiedziane, że wojsko się bardzo bało. Nie tylko bało, ale bardzo bało, kiedy wyszedł ten gość z dzidą wielkości wała tkackiego. Ale czy Bartymeusz miał ten sam problem? Miał problem z tłumem. Jaki miał problem z tłumem? Prosty. Że ja przeczytam. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I co robił tłum? Tłum, który szedł za Jezusem, i może i uczniowie Jezusa, mówił. I gromiło go wielu, aby milczał. On tym więcej wołał: Jezusie, synu Dawida. Tłum stał na przeszkodzie Bartymeusza, aby się zmieniła jego rzeczywistość. I mówił: zamknij się. Może, co niektórzy mówili, zamknij się, ślepaku jeden. Mówili może niektórzy tacy, którzy wierzyli w to, że on jest ślepy, urodził się ślepy, bo się w grzechach urodził. Tak wtedy wierzono. Im bardziej się urodził pokręcony ktoś, to znaczy tym bardziej pogrzeszony był. Więc co niektórzy, którzy byli może ładni, piękni, jeszcze szli za Jezusem, pomyśleli sobie: zamknij się. Uspokajali go. Więc i Dawid zetknął się z tłumem pełnym lęku i obaw, i Bartymeusz zetknął się z tłumem, który chciał go zdołować totalnie i stanął mu na przeszkodzie, aby pojawił się cud. Więc tłum Dawida wystraszył, może nie, chciał wystraszyć i zniechęcić do tego, aby walczył z Goliatem. A Bartymeusza próbuje zniechęcić tłum, mówiąc, żeby się zamknął. Dlatego chciałbym wam teraz pokazać, jak wygląda droga gwałtownika, tego, który zdobywa Królestwo Boże i cieszy się Bożym zwycięstwem. Chcecie poznać tą drogę? Cztery schody na drodze gwałtownika są. Chcecie poznać te schody? I amen. Więc Dolina Łez, czyli gwałtownicy, dostają się do Królestwa Bożego. Droga gwałtownika. Po pierwsze, pierwsza schoda na drodze gwałtownika to... Uwaga! Pierwsza schoda. Przebij się przez tłum. To jest pierwsza schoda. Przebij się przez tłum wokół ciebie. Czyli naucz się słuchać Boga. O co chodzi? Co on tu gada? To znaczy, że do twojego życia mówią dwa głosy. Ten dobry i ten zły. Może do ciebie mówić tłum, aby cię poniżyć i zostawić w miejscu, w którym jesteś. Ale może do ciebie mówić Bóg, który chce cię wywyższyć i zmienić twoje życie. Jakiego głosu słuchasz? Jeżeli chcesz słuchać głosu tłumu, pamiętam, że Słowo Boże mówi, że szeroka jest droga i szeroka brama, która wiedzie gdzie? Na zatracenie. I wiemy o tym, że tylko zdrowe ryby płyną pod... Martwe płyną z prądem. Więc przebij się przez tłum, pierwsza schodka. Przebij się przez tłum i naucz się słuchać. Naucz się słuchać właściwego głosu. Złap go, nie puść i idź za tym głosem. Czyli inaczej mówiąc, kształtuj okoliczności, a nie żyj zgodnie z okolicznościami. Widzicie różnicę? Kiedy ja żyję zgodnie z okolicznościami, to robię to, co życie stawia przed moimi nogami. Kto stoi przede mną, gdzie jest otwarte, gdzie zamknięte i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, kiedy ja kształtuję okoliczności, to ja wiem, jaki jest mój cel i ja idę i to, co wokół mnie układa się wokół tego, co ja chcę, a nie co chcą okoliczności. Więc jeżeli będą drzwi zamknięte, często chrześcijanie mówią tak, zamknięte miałem drzwi, dlatego tamtędy nie poszedłem. A ja się pytam, a to czemu ich nie otworzyłeś? Czemu nie otworzyłeś drzwi, które były zamknięte? Bo może to Pan Bóg zamknął. Ja dlatego nie chciałem ich otwierać. Powiem wam, że jeżeli Pan Bóg coś zamknie, to choćbyś chciał, to nie otworzysz. Ale jeżeli nawet nie próbowałeś ich otworzyć, to skąd wiesz, że to Pan Bóg zamknął? Co Boże mówi, że jak Pan Bóg zamknie, to nikt nie otworzy? W objawieniu Jana możemy to przeczytać. Więc nawet jakbyś stado turów chciał przepuścić przez te drzwi, nic się nie stanie. Ale gwarantuję ci, że jak są zamknięte drzwi, a ty będziesz gwałtownikiem i jak będą zamknięte, to możesz spokojnie, jak naciśniesz klamkę i ona się nie otworzy, możesz spokojnie rozbieg wziąć i przywalić te drzwi. Wypadną z futrynami, kiedy będziesz gwałtownikiem i wejdziesz w inne miejsce. Pytanie jest tylko, kogo słuchasz. Ernest Hemingway powiedział takie zdanie. Ludzie potrzebują 3 lat, aby nauczyć się mówić, a 50 lat, aby nauczyć się słuchać. Czy zaczęliśmy już słuchać? Bo jeżeli jeszcze nie, to 50 lat przed nami. I dlatego ważne jest, kogo słuchamy. Jeżeli słuchamy Boga, nauczyliśmy się słuchać Boga i tego, co On mówi, to będziemy płynąć pod prąd i osiągniemy w życiu to, co Bóg ma w naszym sercu, w swoim sercu i włożył w nasze serce. Jeżeli nie, to będziemy zawsze zganiać na okoliczności, na innych, na przeciwności to, że czegoś nie osiągnęliśmy. Pierwsza schoda, przebij się przez tłum. Druga. Nie wiem, jak ty to, Mirek, przetłumaczysz. Druga, nie kiziaj się. Druga, nie kiziaj się. Więc kiziać się to oznacza. Kiziać się to oznacza, że rozczulasz się nad sobą. O, jaki ja biedny jestem, no! Wszyscy przeciw mnie, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie akceptuje, oj, oj, oj! Dwa razy złożyłem na przykład CV i nawet nie spojrzeli mi się w oczy. Ja się do niej uśmiechnąłem, a ono takim wzrokiem na mnie. Nie wyszło mi raz i drugi zrezygnowałem. Jaki ja to jestem biedny i nieszczęśliwy. Oj, oj, oj. Przecież mogłem żyć inaczej. Mogło być lepiej. Mogło być tak fajnie. Tak obiecywali, że będzie dobrze. A jest tak źle. Więc droga schoda to nie kiziać się, czyli nie rozpaczać, nie rozczulać się nad sobą. Nie rozczulać się nad sobą. Wiecie, tak za tym i potem. Kiedyś może wam udowodnię. Rozczulanie się nad sobą jest grzechem. Więc nie żyj w grzechu. Więc jeżeli nie masz się kiziać, nie rozczulać nad sobą, a zobaczcie, kizianie i rozczulanie się nad sobą jest konsekwencją tego, co mówisz do siebie. Ja się do niczego nie nadaję, jestem brzydki, mam nos za duży, za gruby, nie umiem tego, nie potrafię tamtego, a ten lepiej, a ten tamten, ten ma taki samochód, a to mi wychodzi, a to mi nie wychodzi, a tu tkanki tłuszczowej za dużo, a tam za mało, a tam uszy za wielkie. Nie kiziaj się. Zacznij mówić do siebie innymi słowami. Lecz mów do siebie właściwe słowa. Czyli moje pytanie jest na drugim schodzie takie. Co mówisz do siebie? Co mówisz do siebie? Czy słowa zniechęcenia? Czy słowa strachu? Czy słowa umniejszania się, poniżania siebie? Co mówisz do siebie? Bo to, co mówisz do siebie, to wpadnie głęboko w twoje wnętrze, w twojego ducha i tak będziesz żył. I później nie trzeba będzie wielkiej armii, żeby cię pokonać. Ktoś tylko zrobi tak i tu już będziesz w strachu i padniesz. Bo mówisz do siebie niewłaściwe słowa. Mówisz do siebie niewłaściwe słowa. Słuchasz niewłaściwych słów. Słuchasz niewłaściwych obrazów. Łykasz to, co nie trzeba. A Słowo Boże mówi, że te złe rzeczy, które przychodzą do nas, które słyszymy, one gładko spływają do naszego głębi. Dlatego Słowo Boże ostrzega nas, żebyśmy pilnowali swojej wnętrza. Bo te słowa bardzo są szkodliwe dla nas. Dlatego wiecie, już nawet psycholodzy odkryli, że więcej wzmocni w życiu człowieka, a mniej nagan, jeżeli będziemy dziecko wychowywać. Dlaczego? Dlatego, że nagany niszczą, zwijają, a później wyrasta dorosłe dziecko. Facet, który nie potrafi być odpowiedzialny za rodzinę, bo się wszystkiego boi. I najlepiej by się za żonę schował. I nie bierze odpowiedzialności za swoją rodzinę. Nie poświęca swojego życia za swoją rodzinę. I odwrotnie. Więc co mówisz do siebie? Może mówicie tak, jestem w stanie cały czas. Super. Może problem to moja okazja. Bo jesteśmy w stanie uniknąć problemów na ziemi? No, mam nadzieję, że tak myślicie. Bo ja kiedyś uważałem, że można. I obudziłem się z tego snu wielkiego. Nie można uniknąć problemów. Ale wiecie, co można zrobić? Spojrzeć się na problem inaczej. Jak? Spojrzeć się, że problem to moja okazja. Tak, problem to okazja do zwycięstwa, do zmiany, do rozwoju. Problem to moja okazja. Więc problem to moja okazja. Tak mówisz do siebie? Jeżeli tak, to super. Lub nic i nikt mnie nie powstrzyma. Tak mówisz do siebie? Świetnie. Świetnie. Świetnie, jestem w grupie gwałtowników. Nikt i nic nas nie powstrzyma. Uwaga! Nikt i nic nas nie powstrzyma. Jeszcze raz. Nikt i nic nas nie powstrzyma. Amen. To jest to. I wiecie co? I nam wypada powiedzieć, albo wypada rozumieć, albo potrzebujemy mieć w pełni to objawione w Chrystusie. Bo my chcemy zwyciężyć w Chrystusie. Bo wiecie, że bez Chrystusa możemy też osiągnąć wiele. I możemy wielką rzecz wybudować. Możemy nawet wielki kościół wybudować bez Chrystusa. Ale po co? Dlatego my potrzebujemy być wielcy w Chrystusie. Amen? Dziękuję, Basiu. Gwałtownie pot wystąpił na moje czoło. Okna są otwarte, otwarte. Więc gwałtownicy. To jest druga schoda. Trzecia. Wytrzymujecie jeszcze? Trzecia schoda to... No, to jeszcze raz przypomnę te dwie poprzednie. Przebij się przez tłum. Nie kiziaj się. Trzecia schoda. Miej cel. Miej cel. Nic i nikt tak nie powstrzymuje nas w Dolinie Łez jak życie bez celu i bez sensu. Kiedy jesteśmy w dolinie i nie wiemy, gdzie chcemy zmierzać, to jest brak celu, jest największym hamulcem. Może tak, jednym z największych hamulców, żeby nas tam zostawić. My widzimy bezsens i nie widzimy, że w ogóle cokolwiek ma sens. Wiecie, kiedy mówimy o Jerychu, wiecie, Jerycho jest też także nazwane sanktuarium księżycowe albo miastem księżycowym. Bo wiecie, księżyc tam miał duże znaczenie, kiedy to miasto było bardzo nisko położone, to księżyc też w jakiś sposób oświecał to miasto. Więc może dlatego stąd ta nazwa księżycowe miasto lub księżycowe sanktuarium. I teraz ten księżyc może nam o tym mówić, te światło księżyca może nam o tym mówić, że jeżeli chcesz wyjść z doliny, potrzebujesz mieć cel. Potrzebujesz mieć cel, bo bez celu utkniesz tam. Ale ktoś powie, ja nie wiem, czego chcę. Ja jestem w stanie takim, w życiu takim, że nawet nie wiem, czego chcę. Jaki cel, jaki sens, nic nie wiem. A ja ci powiem, nie ma problemu. Ponieważ Słowo Boże mówi, że w Chrystusie jesteśmy w stanie odnaleźć siebie, swój sens, swój cel. W Chrystusie mamy wszystko, ale bardziej praktycznie coś powiem. Jeżeli nie wiesz, co chcesz, to pomyśl, czego nie chcesz. I od tego zacznij. Na przykład, nie chcę żyć bez Chrystusa. Możesz powiedzieć sobie, o, jestem w dolinie, nie chcę żyć bez Chrystusa, to co to znaczy? To znaczy, że potrzebuję się zastanowić, jak żyć z Chrystusem. Lub na przykład, nie chcę być biedny. A co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja nie chcę być biedny i to wiem, że na pewno wiem, że nie chcę, to co robić, żeby być bogatym? Nie chcę być smutnym! To co odwrotnością jest? Jak być szczęśliwym? Nie chcę być niekochanym. To co odwrotnością jest? Chcę kochać. Bo kiedy ja kocham, wtedy staję się kochany. Wiecie, kiedy nie wiesz, co chcesz, to nie jest źle. Zastanów się, czego nie chcesz i wybierz odwrotność. I będziesz miał cel. Proste? Więc w dolinie ważny jest cel. Bo jak nie mamy celu, możemy zostać tam i zakiziać się. Bartymeusz, czego Bartymeusz nie chciał? Pamiętacie? Czego Bartymeusz nie chciał? Siedzieć w tym miejscu ślepy. On nie chciał być ślepy. I co zrobił? Wkurzył się! Ja nie chcę być ślepy, więc jest okazja, abym był widzący, tak? Czyli zobaczcie, co on znalazł w dolinie? Znalazł odwrotność tego, czego nie chciał. Nie chcę być ślepy. Wtedy się zdenerwował i przyciszył cały tłum. Przekrzyczał cały tłum. Gwałtownik. Powiedzmy gwałtownik. Bartymeusz gwałtownik. Ja jestem gwałtownik. Możecie powiedzieć, jak chcecie. O co chodzi? O to chodzi, że w tym dole on wiedział, czego nie chce. I kiedy przyszła okazja, znalazł odwrotność i wykorzystał tę okazję. Przyszła okazja, Jezus Chrystus. Odwrotnością było, chcę widzieć. I tą okazję wykorzystał. Jaką? Jaką odwrotność znalazł? Dawid. Bo Dawid też był gwałtownikiem. I też, kiedy szedł tam, nie wiedział, co go czeka. Przecież on nie poszedł tam po to, aby walczyć z Goliatem, lecz poszedł tam po to, by zanieść jedzenie swoim braciom. I on nie był wojownikiem, on nie był wojownikiem, on był tylko pasterzem. Ale wiedział, czego nie chce. Nie chce, aby ktoś obrażał jego Boga. Amen? Powiedział, nie pozwolę na to, aby ktoś obrażał mojego Boga. Wkurzył się i walnął kamieniem wielki łeb Goliata. I załatwił go. Gwałtownik. Był w dolinie i znalazł odwrotność tego, czego nie chciał. Więc Dawid w swojej dolinie spotkał Goliata. Jego ta okazja, ten problem stał się okazją do zwycięstwa. Jaka jest gwałtowność? Widzimy jego gwałtowność, Dawida gwałtowność, nie będziemy tego czytać, ale pamiętamy, że Saul powiedział do niego, ty nie możesz walczyć przecież z Goliatem, no, ty jesteś chłopcem, a ten facet od najmłodszych lat walczy. On uczy się sztuki cały czas wojennej, a ty jesteś chłopcem, ty nie możesz tam iść. I można by powiedzieć, tłum mógł go wystraszyć, ale on się nie wystraszył. Poszedł do Saula, króla, człowieka z autorytetem, który mówi, nie możesz walczyć. Ale Dawid, nie zapominajmy, był kim? Gwałtownikiem. Śmiało. Kim był? Zapamiętajcie to słowo, gwałtownik. Był gwałtownikiem i co powiedział Saulowi? Ja? Ja i lwa załatwiłem gołymi rękoma. Niedźwiedzia. Kiedy lew zabrał mi owcę, biegłem za nim, wyrywałem mu tą owcę. I wiecie, to nic, że mu wyrwał tą owcę. Ale później Dawid mówi tak. Kiedy wyrwałem mu tą owcę, a lew miał ochotę pójść w moim kierunku, no to była dla niego okazja, żeby wziąć go za grzywę i walić go o ziemię. Taki był Dawid. I on w taki sposób przekonywał króla, ja chcę z Goliatem. To była gwałtowność. I wiecie co? Ja zastanawiałem się dziś, nie, parę dni temu nad tym, czy Dawid mu powiedział prawdę? Wiecie, mogło tak być. W 100%. Ale pytanie jest, czy Dawid mu prawdę powiedział, czy raczej to nie było jego fantazjowanie po to, żeby przekonać Saula, że on chce walczyć. Mogła to być prawda? Nie wiem. To, że słowo to opisuje, że Dawid to powiedział, to nie znaczy, że mogło tak być, bo wiele Słowo Boże opisuje rzeczy, które ludzie robią i które niewłaściwe robią też. To nie znaczy, że to akurat musiało się wydarzyć. Ale Dawid tak powiedział. Ale załóżmy, że się wydarzyło. To tymi swoimi przypadkami przekonał Saula. A jeżeli się nie wydarzyło, to zobaczcie, jaki to był gość, który chciał za wszelką cenę króla przekonać. Puść mnie do tego nieobrzezańca, jak mu przywalę, to numery butów pokażę. To jest gwałtowność. Oczywiście chyba rozumiemy, że Słowo Boże nie nakłania nas do tego, żebyśmy kłamali. Dobrze, dziękuję. No więc przyjmujemy, że Dawid mówi prawdę. Więc w taki sposób przekonał króla i w konsekwencji w swojej pasji poszedł i załatwił Goliata. I w konsekwencji przyniosło to zwycięstwo całemu narodowi. Bartymeusz w swojej dolinie spotkał Jezusa. I wiecie, i gwałtowność jego doprowadziła do tego, że zamknął cały tłum. Przebił się przez cały tłum. I powiem wam, kiedy Dawid zobaczył Goliata i widział swoją okazję, to pytanie jest, w jaki sposób odkrył, że to jest okazja Jezus Chrystus, Bartymeusz. Skąd wiemy, że on wiedział, że to jest okazja? Słyszał, tak? Słyszał, że Jezus przyjdzie, ale on jeszcze ciekawą rzecz mówi tu Bartymeusz. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On załapał, że to jest ten syn Dawida. To jest ten Mesjasz. To jest ten, który miał przyjść w imieniu Boga i miał coś zrobić. On odkrył w Jezusie kogoś więcej niż tylko zwykłego cudotwórcę. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I. Czwarty schodek. Schodek. Stopień. Czwarty stopień. Czwarty stopień jest poprzedzony słowem dlatego. Bo jeżeli przebijesz się przez tłum i nie będziesz się kiział i będziesz miał cel, to będziesz już w miejscu, w którym będziesz mógł powiedzieć: wierzę w wielkiego Boga. Czyli czwarty stopień mówi: uwierz w wielkiego Boga. W imieniu Pana Boga zastępów Dawid poszedł i załatwił Goliata. Nie w swojej sile, lecz w imieniu Pana zastępów wiedział, że Bóg jest wielki i jest w stanie załatwić wielkiego wojownika. I tak się stało. Bartymeusz wiedział, że syn Dawida jest kimś wyjątkowym i dlatego poszedł i przebił się przez tłum. Pobiegł po ciemku, można powiedzieć, do Jezusa. Dlaczego? Bo wierzył w wielkiego Boga. Czyli kiedy jesteśmy na czwartym stopniu, potrzebujemy uwierzyć w wielkiego Boga. Znaleźć wielkiego Boga w swoim życiu. Dlatego, że my rośniemy do wymiarów Boga, w którego wierzymy. Jeżeli nasz Bóg jest mały, niedostępny, srogi, kapryśny, to tak będziemy się zachowywać i tak nasze życie będzie wyglądać. Ale jeżeli nasz Bóg będzie wielki, miłosierny, kochający ojciec, przebaczający, to my tak będziemy żyć. Rośniemy do wymiarów Boga, w którego wierzymy. Goliat przegrał, dlatego że Dawid wierzył w wielkiego Boga. Bartymeusz przewidział, dlatego że wierzył w wielkiego Boga i był w stanie pokonać tłum. Można powiedzieć, że te cuda, które się wydarzyły, nie były cudami, które ich spotkały na fotelu albo spadły im z nieba. One spotkały ich po drodze. Cuda spotkały Bartymeusza i Dawida po drodze. W gwałtowności, w akcji, w wierze, w tym, że przebili się przez tłum, w tym, że się nie kiziali, w tym, że mieli cel, w tym, że wierzyli w wielkiego Boga. Ponieważ to my decydujemy, jak wielki Bóg będzie w naszym życiu. Amen? Dlatego, kiedy będziemy mieli właściwe przekonania o Bogu, w naszym życiu będą właściwe działania. Będziemy gwałtownikami. I będziemy poznawali nowe strategie, które pozwolą nam zwyciężyć, nawet w dolinie, która wyda nam się beznadzieją. Bartymeusz miał dosyć żebrania i ruszył, zostawiając płaszcz. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że zostawił starą strategię. Płaszcz mu służył do tego, by przykryć go przed zimnem, a może spał pod nim. I on biegnie do Jezusa przez tłum. Biegnie. Zamknięte oczy, zasuwa do Pana Jezusa i przyprowadzają go do Boga, w którego wierzy, do Syna Dawidowego, w którego wierzy, i strzał dostaje od Pana Jezusa. Bo Pan Jezus pyta się go: co chcesz, abym ci uczynił? Może powiedzieć: no nie, przyprowadzili mnie do kogoś innego. Bo wiemy, że on wcześniej nie widział Jezusa i nawet nie wiedział, czy go do właściwej osoby przeprowadzili. Ale on, bez względu na to, co mu zmysły mówią: jojo, przecież on powinien wiedzieć, że jestem ślepy. Przecież to nawet dziecko wie. Po drugie, przecież jest Bogiem. Po trzecie, przecież jest prorokiem. On musi wiedzieć. Dlaczego on mi takie pytanie zadaje? Wiecie, tysiące myśli mogło mu przebiec przez głowę, ale on, bez względu na to, co mu przebiegło przez głowę, wierzył w Syna Dawidowego. Wierzył, że się przebił do właściwej osoby i usłyszał: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Amen? Pan Jezus uzdrawiał ludzi, dotykał ich, wypędzał demony, działy się cuda niesamowite, a tu do Bartymeusza mówi: to twoja wiara doprowadziła cię do cudu. bo był gwałtownikiem. Dlatego, że wierzył w wielkiego Boga. Wierzył, że Syn Dawidowy, Jezus Chrystus, jest w stanie zmienić jego życie. I tak się wydarzyło. I tak się stało. Tak jak Dawid wierzył, że jest w stanie stanąć przeciwko wyrośniętemu gościowi w hełmie, w całej zbroi i ze zwykłym kamyczkiem w procy załatwić go. Bo wierzył w wielkiego Boga. Wierzył w wielkiego Boga. Więc kiedy my jesteśmy w dolinie jakiejś ciemnej, bez wyjścia, bez nadziei, związani jesteśmy czymkolwiek, wierzmy, że możemy z niej wyjść, ponieważ wierzymy w wielkiego Boga, który mówi ci, przebij się przez tłum, który mówi ci, nie kiziaj się, który mówi ci, miej cel, który mówi ci, wierz w to, że jestem wielki i że jestem w stanie z tobą każdy mur rozwalić. Dlatego my od dzisiaj, kochani, w dolinie będziemy aktywni. My nie usiędziemy w dolinie i nie będziemy. Wszyscy mnie opuścili. Nie dam sobie rady. Oj, 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 oj. Może jej się udało, albo jemu, ale mnie? Przecież mi nigdy się nie udaje, no. My od dzisiaj tak nie będziemy. My od dzisiaj wierzymy, że Bóg jest wielki. On jest w nas i On jest w stanie wyciągnąć nas. Ale potrzebujemy aktywności. Potrzebujemy wspiąć się na tych czterech stopniach i wyjść z tego i powiedzieć, Pan jest wielki. Jeżeli Kościół, ludzie wierzący nie będą przykładem dla tego świata, to kto ma być przykładem? Kochani, Jezus Chrystus jest naszym bohaterem. Jest naszym numer jeden. Jest wspaniały, cudowny. On dla nas zrobił wszystko. Oddał swoje życie, dał się upodlić, opluć. Poniżyli go niesamowicie. On to wszystko zrobił, dlatego że nas kochał. On był gotowy. Mimo to, że lęk próbował go powstrzymać, on powiedział, nie, ja przejdę przez to. Bo wiem, że to jest jedyna droga. I zrobił to dla nas. I on teraz mówi, słuchajcie, ja zwyciężyłem, więc wy we mnie jesteście zwycięzcami, ponieważ ja nie tylko umarłem i zwyciężyłem ból, zwyciężyłem przeszkody, ale także z martwych wstałem, w niebo wstąpiłem i siedzę na tronie. I Słowo Boże mówi, że my razem z Nim jesteśmy posadzeni na tronie. I to jest niesamowite. Co to znaczy? Zobaczcie, co to znaczy. To znaczy, że wszystkie problemy, które są w naszym życiu, powinniśmy widzieć z pozycji tronu Bożego, czyli z góry. One są mniejsze, one są zupełnie inne, kiedy jesteśmy w takim miejscu. Bo Bóg nas postawił w Chrystusie ponad wszelką mocą, zwierzchnością i panowaniem. I taka jest prawda, Słowo Boże o tym mówi. Dwa wersety przeczytam, które mówią o nas i pójdziemy, a nie pójdziemy jeszcze. Jeszcze parę słów powiemy, tu już na inny temat, ale dwa wersety przeczytam. Z listu do Hebrajczyków. Kto pisze, niech sobie zapisze Hebrajczyków 12, 12, 13. Czyli Hebrajczyków 12, od 12 do 13. Halleluja! Dlatego opadły ręce i omdlały kolana, znowu wyprostujcie. Amen? I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Kochani, to jest moje błogosławieństwo w imieniu Jezusa Chrystusa dla was. Żebyście, kiedy jesteście w trudnej chwili, swoje opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostowali. Wyprostowali ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. My należymy do tego ludu, ponieważ Jezus Chrystus nas swoją świętą krwią odkupił. On dał nam do naszego wnętrza swego ducha. I jeżeli nigdy w życiu nie uświadomiłeś tego sobie, że Jezus jest twoim Panem i twoją mocą i twoim zmartwychwstaniem i twoim Królem, dzisiaj masz taką możliwość uświadomić sobie i powiedzieć, Panie, od dzisiaj pragnę, abyś był numer jeden w moim życiu. Ale jeżeli jest Jezus Chrystus numer jeden w twoim życiu, ale widzisz, że często się kiziałeś, rozczulałeś nad sobą, byłeś taki, siaki, owaki, to zobacz, że to nie jest przeznaczenie dla ciebie. Twoje przeznaczenie jest być zwycięzcą. Słowo Boże mówi więcej nawet. Pan Bóg jest dobry i On nam dał swoje słowo, abyśmy nie chodzili po omacku. Lecz abyśmy zobaczyli swój cud, jak Bartymeusz poszedł po omacku w wierze, zobaczył cud Jezusa Chrystusa i co zrobił? Poszedł za Nim. Kiedy zobaczył Chrystusa, zakochał się w Nim i poszedł za Nim. Ja chciałbym, abyśmy widzieli Chrystusa przed oczyma, abyśmy szli przez całe życie za Nim, bo On jest Królem Królów i Panem Panów. On jest cudowny, wspaniały, On jest kochany. Wywyższamy Ciebie, nasz Panie. Amen. Błogosławię Was i kocham. Jesteście cudowni, że wytrzymaliście to wszystko, mimo to, że Jasiu coś mi pokazywał. Dziękuję Wam, że byliście tutaj razem ze mną. Niech Bóg Was błogosławi, strzeże, jesteście cudowni. Teraz